każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Sobotni poranek, a więc czas przywitać gorzowskich polityków w naszym studiu. Jak państwo słyszycie, dyskusja już się rozpoczęła, a humory dopisują, chociaż będą trudne tematy przed nami. A w naszym studio, w następującym zestawieniu, panowie, Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Radosław Wróblewski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Krzysztof Kochanowski, Kocham Gorzów, także wiceprzewodniczący Rady Miasta.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Patryk Broszko, Gorzów Plus. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzisiaj niektórzy z panów przyjechali dużo, dużo szybciej niż zwykle. Zostawili sobie zapas czasu. Nauczeni chyba tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dni na gorzowskich drogach. Całkiem na serio, jak panowie oceniacie to, co się dzieje? Bo kierowcy oceniają bardzo różnie od słów Armagedon. W życiu tak nie było. Po słowa, no dobrze, niech już tak będzie, ale niech te drogi będą zrobione. Panowie po kolei, jakie są wasze odczucia? Sebastian Pieńkowski.
No jak jadę jako kierowca, to oczywiście złe, no bo stoję w korkach jak wszyscy inni, ale zawsze jest ten element, jak ja to mówię, drugiej strony medalu, czyli mamy pieniądze zewnętrzne w bardzo dużej ilości od kilku lat. No i nie dziwię się prezydentowi czy nam radnym, którzy te pieniądze chcemy wykorzystać, wydać jak najszybciej na remonty. No i siłą rzeczy to się kumuluje, a jak się kumuluje, no to mamy takie korki i myślę, że prezydent dokłada wszelkiej staranności, żeby to było zoptymalizowane, ponieważ te pieniądze po prostu by przepadały. Mamy też problemy z wyłonieniem firm, które mogłyby to szybko wykonywać. Też pewnie są opóźnienia niezależne od władz miasta, także tutaj są to takie obiektywne przyczyny i no nic ciekawego nie powiem, że trzeba to przeczekać. Kiedyś w kuluarach prezydent powiedział, że Gorzów będzie przejezdny tam po 23 roku, więc mam nadzieję, że w końcu rzeczywiście te remonty się skończą i będziemy zadowoleni, tylko że też jest kolejny aspekt, kończąc już moją wypowiedź, że mamy już więcej samochodów w Gorzowie niż mieszkańców, także tutaj też jest to kolejny parametr, który wpływa na to, że te korki są.
Posłuchajmy pana prezydenta, jak ocenia to, co dzieje się na naszych drogach.
Faktycznie w tej chwili sytuacja jest dosyć skomplikowana, bo duże prace trwają na trasie nadwarciańskiej na Moście Lubuskim, natomiast to jest czas, w którym musimy wykonać te prace. Oczywiście jest kumulacja, ale myślę, że 3 dni czy 4 w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu i tak naprawdę będzie zaraz po sprawie. Po pierwsze, że stan techniczny nawierzchni jest już w katastrofalnym stanie, a po drugie, no, chcemy to zrobić przed zimą, żeby już jakby skończyć te prace, żeby znowu nawierzchnia nie niszczała przez kolejny sezon.
Tyle pan prezydent, jak słyszymy, w dobrym nastroju. Natomiast pytanie od gorzowskich kierowców, od mieszkańców, czy ta kumulacja musiała być tak duża w tak krótkim czasie? Krzysztof Kochanowski.
Rzeczywiście to jest ten problem, że faktycznie remontuje się wiele dróg w jednoczesnym czasie i ta kumulacja sprawia, że jeździ się nam coraz trudniej. Ale trzeba pamiętać o tym, że wiele inwestycji, które dzisiaj są realizowane w mieście, no to mają zewnętrznie finansowane, są zewnętrznie finansowane, są, że tak powiem, oznaczone w czasie i muszą być, że tak powiem, też w określonym czasie przeprowadzone. Oczywiście tutaj też ja wczoraj jeździłem po Gorzowie akurat w tych godzinach porannych, szczytowych i również popołudniowych. Trudno się jeździ. Dzisiaj rzeczywiście most Lubuski jest remontowany. To dołożyło też dodatkowych takich trudności dla kierowców. Jechałem ulicą Kasprzaka wczoraj, to na początku się zdziwiłem, czy może jakiś wypadek, czy może jakieś inne zewnętrzne rzeczy się wydarzyły, które powodują ten stan sprawy, ale przypomniałem sobie, że faktycznie został zapoczątkowany remont trasy nadwarciańskiej. To sprawa pierwsza. Mamy też centrum remontowane, które też powoduje wąskie gardło, gdzie kierowcy muszą się przemieszczać.
Droga... Jeszcze przyzwyczaić do zmian w ruchu.
Tak,
w organizacji,
też w ostatnim czasie to nastąpiło. Droga Krajowa 22 to też jest jakiś odcinek drogi, który no, też w stopniu ograniczonym przepuszcza do miasta kierowców. Nawet ulica Żywirowa może nie w takim stopniu dużym jest remontowana, ale również jest remontowana. To też powoduje w jakimś procencie utrudnienia.
Ale też akcja zniszczy za chwileczkę też to wszystko jeszcze.
Myślę, że święta, które też przed nami, poniedziałek, święto zmarłych w jakimś stopniu również może powodować większe natężenie ruchu w mieście. Mam nadzieję, że właśnie po święcie zmarłych no będziemy jednak w jakimś chociaż stopniu lepiej jeździli po naszym mieście.
Patryk Groszka.
Tak się składa, panie redaktorze, jestem ofiarą dzisiejszych remontów, ponieważ poruszałem się trasą nadwarciańską i biorąc pod uwagę to, że jest jeden pas ruchu w każdą stronę, to już o tej godzinie, czyli przed 10, robił się delikatny zator, ale jednak
dzisiaj
niespotykany dotychczas na trasie nadwarciańskiej o tej godzinie, tak? Natomiast musicie państwo wiedzieć, że nie ma innej drogi wyjścia, jak po prostu odczekać, przecierpieć, po to, żebyśmy za jakiś czas, niedługi czas, jeżeli chodzi o trasę nadwarciańską, trochę dłuższy, jeżeli chodzi o inne inwestycje, poruszali się po komfortowych, przede wszystkim bezpiecznych drogach. A to, że środki finansowe, w szczególności te zewnętrzne, musimy wydatkować w określonym terminie, powoduje, że wiele z tych inwestycji niestety, ale nakłada się w tym samym czasie. I dlatego apeluję do państwa, do gorzowian i gorzowianek, Polaków i Polek.
Poważnie się zrobiło.
Abyśmy po prostu zacisnęli zęby, bo przecież my wszyscy radni, jak tutaj siedzimy, też jesteśmy uczestnikami ruchu drogowymi, zarówno pieszymi, ale przede wszystkim kierowcami tych samochodów. Też stoimy w tych korkach. Wiem, jakie są trudności, natomiast biorąc pod uwagę to, że przez ten okres miesiąca do dwóch będzie zmożony ruch w centrum miasta przez remont trasy nadwarciańskiej, tak apeluję, żebyśmy planowali szybszy wyjazd do miejsc docelowych, zważywszy na to, że te korki są naprawdę w godzinach szczytu długie i niespotykane, jak jeżeli chodzi o realia gorzowskie. I to tyle, co mogę powiedzieć, bo nic mądrego właściwie tutaj nikt z nas nie wymyśli.
Radosław Wróblewski. Kierowcy zaciskają zęby i to już bardzo mocno od dłuższego czasu. I teraz jest kwestia, jak dużo jeszcze tej cierpliwości zostało.
No ja myślę, że tę cierpliwość trzeba mieć po prostu. No co tu da krzyczenie, hałasowanie, informowanie mediów, pretensje do urzędu, do prezydenta, do radnych na przykład, że są remontowane drogi i że trudno jest. No żyjemy w mieście średnim. To miasto ma ograniczoną pojemność, jeśli chodzi chociażby o przepustowość dróg, a mamy kumulację. Rzeczywiście, tu jeden z kolegów radnych na początku podkreślił, faktycznie spójrzmy, ile mamy zarejestrowanych wszelkiego rodzaju pojazdów w naszym mieście. Ta liczba naprawdę jest ogromna. Jeszcze kilkanaście lat temu była o 1/4, 1/3 mniejsza. I to nie jest problem Gorzowa tylko. Ja na przykład pracując w Zielonej Górze również widzę, jak tam właśnie miasto jest zakorkowane. Jak jesteśmy gdzieś w Szczecinie, w Poznaniu, tak samo są te miasta zakorkowane. A z drugiej strony, no bądźmy szczerzy, no musimy inwestować w drogi, musimy wykonywać te inwestycje. Przypomnijcie sobie wszyscy, tu państwo jak w studiu siedzimy i również nasi słuchacze, jakie były różnego rodzaju pretensje larum wokół remontu ulicy Walczaka, tak? Na trasie tu między innymi wzdłuż Białego Kościółka do centrum. Rzeczywiście długo trwała ta inwestycja, długo trwała, ale dzisiaj wszyscy są zadowoleni, pamiętamy tego, że był problem, ale jeździmy po tej drodze, tak? Coś udało się zrobić właśnie też kosztem właśnie tego czasu, naszej cierpliwości. A z drugiej strony pamiętajmy, że to, że będzie skończona w miarę w krótkim czasie trasa nadwarciańska, nie oznacza to, że inne remonty nie będą kontynuowane. Będą i dalej będzie problem. Ot nawet ta ulica Warszawska, wylotowa tutaj do centrum miasta, gdzie znajduje się studio. Państwo dziennikarze, ja też jako użytkownik tej ulicy, co dzień widzę tu co bardzo długie, długie korki, tak? A z drugiej strony, jeżeli w przyszłym roku będzie na przykład robiona ulica Kosynierów Gdyńskich, no to znowu będzie gdzieś tam problem. Ale trzeba sobie postawić jasno pytanie. Jeżeli chcemy, żeby drogi w naszym mieście były dobrej jakości, żeby były też zadowalające dla kierowców, to trzeba ponosić też tego koszty. I apel kolegi radnego o to, żeby zastanowić się nad planowaniem swojego czasu, trasami przejazdu, jest jak najbardziej zasadny. A te remonty, te rzeczy po prostu musimy wykonać.
Dobrze. To ja jeszcze raz, bo tu musi być też strona kierowców, to jeszcze raz apel ze strony kierowców, żeby a propos planowania, zaplanować tak te drogi, żeby jednak jakikolwiek przejazd był, jeśli jest to w ogóle możliwe. Więc
panie
cierpliwość.
Ale my też jesteśmy wszyscy tutaj, jak siedzimy kierowcami.
Oczywiście. Okej. Także wszyscy cierpimy.
Jest kwestia, być może trzeba też częściej korzystać z komunikacji miejskiej, zwłaszcza na krótszych drogach, trasach.
Mniejszy to ilość samochodów, to prawda, ale generalnie autobusy też mają bardzo duży problem. Mówił o tym dyrektorem ZK na naszej antenie. Autobusy mają spóźnienia do 20 minut momentami, więc trudno
nie mamy
cokolwiek
buspasu, bo też naprawdę na wielu liniach nie jest w ogóle możliwe wydzielenie takiego buspasu. Tak?
No ciekawe czasy przyszły, więc no, mówią kierowcy taksówek, że jeszcze takiego czegoś w Gorzowie nie było i jeszcze pewnie potrwa. No dobrze, zmieńmy temat na bardziej optymistyczny. Przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu powstanie poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Jej utworzenie jest możliwe dzięki dofinansowaniu z programów inwestycji strategicznych, o których mówimy nie tylko w Gorzowie. Miasto dostanie w sumie 28 milionów 900 tysięcy złotych, więc prawie 29 milionów. Po pierwsze duże pieniądze, po drugie dobry cel, tak? Można tak zaryzykować taką odpowiedź? Czy to jest pytanie retoryczne? Sebastian Pienkowski.
Myślę, że tak. Tutaj no ja osobiście bym pochwalił prezydenta za wybranie takich inwestycji, bo rzeczywiście po pierwsze internat, po drugie poradnia psychologiczna. No wiemy, że z młodzieżą jest coraz trudniej, zwłaszcza po pandemii, więc jest to ośrodek niezbędny. A jeśli będzie nowoczesny i będą mogli z niego skorzystać młodzi ludzie i nie tylko, no to jest niezbędny po prostu.
Mówiąc brzydko, te środki pozwolą też dopiąć inwestycję, wielką inwestycję, jaką jest Centrum Edukacji Zawodowej.
Dokładnie, będzie kompletne i to fajnie, że to udaje się w ten sposób zrobić, bo mamy wyższą uczelnię, ale no nie oszukujmy się, nie będziemy mieli uniwersytetów warszawskich, czy krakowskich, czy wrocławskich. W związku z tym inwestujemy tutaj w szkoły zawodowe i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Jeśli będzie ten pomysł zrealizowany kompletnie, no to tym lepiej dla wszystkich. No i te kolejne 5 milionów, jak dobrze pamiętam, na zaplecze socjalne dla sportowców przy stadionie będziemy mieli jeden z najlepszych stadionów w kraju. No oczywiście nie możemy się porównywać do tego na Śląsku, ale w takich miastach typu Gorzów, niedużych, średnich, będziemy mieli jedną z najlepszych infrastruktur tutaj w tej części Polski, jak nie w całej Polsce. Także cieszę się, że dostaliśmy na te inwestycje pieniądze, zwłaszcza, że pani skarbnik ostatnio narzekała, że 11 milionów będzie dziury budżetowej po Ładzie Polskim. No to jest bardzo prosta odpowiedź. No 11 milionów miasto Gorzów straci, ale już zyskało 34 czy 5 milionów na inwestycje, więc to pierwsze rozdanie 23 miliardów 600, prawie 80 milionów na województwo lubuskie, wszystkie 82 gminy oprócz Małomic, które tam źle złożyły wniosek, dostały. No myślę, że po wolnej Polsce jeszcze czegoś takiego nie było, więc myślę, że wszyscy samorządowcy powinni być zadowoleni i są zadowoleni.
Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska.
Ale czemu ma się zacząć? Przecież nasze stanowisko i stanowisko tak naprawdę zdecydowanej większości samorządowców jest znane stronie rządowej nie od dzisiaj. Ja powiem tak, jeśli chodzi o kwestię właśnie dlaczego Gorzów dostał te pieniądze, mówimy o kontynuacji inwestycji, jaką jest CEZIP, domknięcie, to przypomnę, że poradnia psychologiczno-pedagogiczna planowana była na ulicy Warszawskiej w pierwszych projektach CEZIP-owskich, że internat był planowany w pierwszych projektach CEZIP-owskich. Miasto zrezygnowało z realizacji tej części inwestycji ze względu na bardzo duże koszty, które padały w przetargu, więc trzeba było obcinać, szukać oszczędności na inwestycje. I dlatego też nie zostało uwzględnione. Jeśli chodzi o właśnie chociażby możliwość poszukiwania pieniędzy na spięcie, dokończenie całości tej, zrobienie całości tej inwestycji, to chociażby w 2020 roku miasto również poprzez właśnie Zarząd Województwa Lubuskiego składało wniosek do Krajowego Planu Odbudowy. I między innymi na tą inwestycję ten wniosek też został zakwalifikowany, ale z Krajowy Plan Odbudowy, tak jak wiemy, no skończyło się na niczym. Przyjęto informację, że takie inwestycje są ważne dla tego samorządu gorzowskiego i na tym się skończyło, a dzisiaj też nie wiemy, na jakim etapie jesteśmy z KPO. I teraz jeśli chodzi o to, to rzeczywiście miasto Gorzów faktycznie myślę, że korzystnie, że ulokowało projekt, wniosek właśnie w te inwestycje. Chociażby niektóre gminy, jak Chocianów na Dolnym Śląsku, dostanie pieniądze na Regionalne Centrum Patriotyzmu imienia Marii Lecha Kaczyńskich za 4,5 miliona złotych, a inny wniosek na drogi jest o wiele mniejszy. Także można zastanowić. Ja tylko przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowało program inwestycji strategicznych. W skrócie PiS przygotował program PiS w ramach Nowego Ładu, puszczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Ja powiem tak, że tu nie... I kolega Sebastian ma rację, że faktycznie będziemy mieli więcej pieniędzy na inwestycje, ale problem polega na tym, że to, że miasto może stracić w ramach Nowego Polskiego Ładu z podatków PIT w przyszłym roku około 45 milionów złotych...
Mówiliśmy o 11, że będzie...
Pani skarbnik mówiła o bieżącym roku kalendarzowym. Pani skarbnik mówiła o bieżącym roku kalendarzowym, natomiast proszę wejść na kalkulator, który jest na stronie Związku Miast Polskich i tam są dane, które wyliczają dla miasta Gorzowa 45 milionów złotych. To powiem tak, jeżeli my w tym momencie będziemy dostawać od rządu pieniądze tylko i wyłącznie na inwestycje, to zapominamy o tym, że podcinana jest gałąź tak zwanych dochodów własnych, a dochody własne pokrywają, idą między innymi na wydatki bieżące, wynagrodzenia administracji miejskiej, instytucji miejskich, na opłaty różnego rodzaju i tak dalej. I ja powiem jedno,
o dochodach własnych będziemy mówić jeszcze, dochodach własnych miasta.
Okej. Ja powiem jedno, ten system rozdawnictwa pieniędzy, sposób gospodarowania publicznymi pieniędzmi jest elementem budowania klientelizmu. I tyle.
Odwocem, tak? A propos 40
i to tak właśnie milionów. Z faktami. Funkcjonariusze Platformy w Związku Miast Polskich wyliczyli 45 milionów, tylko jakoś nie liczyli przez 5 lat, jak dochody z PIT-u rosły i po 20 milionów w Gorzowie więcej wpływało pieniędzy, to jakoś im to nie przeszkadzało. Dzisiaj oczywiście, jak dostają 35 milionów, a tracą 11, to im przeszkadza. No, szanowni Państwo, no to jest takie zaklinanie rzeczywistości, a tak z drugiej strony, no, jeżeli rządzi Prawo i Sprawiedliwość, no to czemu się pan dziwi, że to jest nasz program? No oczywiście, że to jest nasz program i my go realizujemy, no tak jak obiecywaliśmy, no to jest normalne działanie rządu, który wygrał wybory.
No nie jest normalne.
Aha, to nie
sposób
jest normalne.
Umieszczania normalne tych środków przez BGK nie jest normalne. To jest ukrywanie tak naprawdę
godzinę,
długu publicznego i problemów budżetu państwa.
Żeby nie podnosić płacy minimalnej i żeby łupić Polaków. To jest normalne według Platformy i to się z tym zgadzam, bo rzeczywiście według was jest to normalne.
Wracamy do meritum, czyli Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Patryk Groszko.
Właściwie każde środki, które wpływają do Gorzowa nieplanowane wcześniej, czy to są środki centralne, czy środki wojewódzkie, bo przypominam, że mamy dwa źródła zewnętrzne.
Nawet trzy, bo i unijne.
No tak, ale unijne często są rozdysponowane chociażby przez województwo, tak? Mhm. Dlatego tutaj nie ma za bardzo co rozprawiać, tylko trzeba się cieszyć, że jest skuteczność w działaniu prezydenta i urzędników, ale także chęć współpracy po stronie centralnej i właśnie województwa. I każde takie środki będą na pewno dobrze wykorzystane przez miasto, w tym przypadku do rozbudowy czegoś, co ma tchnąć rozwój przede wszystkim szkolnictwa zawodowego w przyszłości i pozwolić zasilać przyszłą kadrą pracowniczą przedsiębiorstwa, które mamy na terenie Gorzowa, ale też pozwolić na to, żeby uczelnia była zasilana przez przygotowanych już w jakimś stopniu uczniów.
Czyli rozwój kadry technicznych. No dobrze, ale jest panu obojętne, na co mogły być przeznaczone te środki?
No nie, ale te środki mamy tutaj dedykowane na dwie właściwe inwestycje.
Tak, tak, ale
edukacji zawodowej i biznesu.
Gdyby pan mógł decydować, to jest dobry cel, tak?
No wie pan, biorąc pod uwagę to, jaki grzech zaniechania popełnili nasi poprzednicy, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i ogólnie o to szkolnictwo, no to dzisiaj każde środki na rozwój tego szkolnictwa naprawdę cieszą, tak?
Grzech zaniechania, czyli niedofinansowanie, tak?
Czyli mówię tutaj o okresie 2005-2007, gdzie mieliśmy swojego premiera, a to Zielona Góra otwierała i rozwijała Uniwersytet Zielonogórski, zamiast myśleć tutaj o Uniwersytecie Lubuskim. Ale mówienie się o tym to jest po prostu jakiś bezsens. Szkoda
czyli
czasu,
już
tak?
Szkolnictwo wyższe.
Natomiast rozwijamy to, co nam dzisiaj jest na rynku potrzebne, tak? Jeżeli te środki mają w tym pomóc, a jest to bez wątpienia pomocne, bo mówimy tutaj o internacie i o tej drugiej części, czyli zapleczu
psychologiczno-pedagogicznym.
Tak? Mhm. No, biorąc pod uwagę chociażby fakt, że ta psychologia dziecięca dzisiaj boryka się z bardzo dużymi problemami, jest coraz więcej problemów młodych ludzi albo dzieci, wynikających z różnych czynników, no to jak najbardziej jest nam to potrzebne. Mhm.
Krzysztof Kochanowski.
Rzeczywiście, szanowni państwo, trudno się nie zgodzić tutaj z przedmówcą. Dokładnie powiedział to, co chciałem powiedzieć. I faktycznie tak jest, że te inwestycje, które tutaj pan prezydent zaplanował na początku, one były w CEZIP wpisane z uwagi na to, że tak jak też padło to stwierdzenie, oferty były wyższe, w związku z tym zakres rzeczowy został tutaj zmieniony, jeżeli chodzi o CEZIP. Dobrze, że się pojawiły te środki i tutaj będzie można uzupełnić te inwestycje, które wcześniej miasto planowało. One faktycznie są bardzo potrzebne. Ja bym się też skupił na tym, co było tutaj mówione o właśnie o tych brakach finansowych, które są spowodowane tym, jakie zmiany zaszły w Polsce, bo faktycznie można mówić zero-jedynkowo, czy jakie kwoty wpłyną do budżetu, bo one są wyższe od tych kwot utraconych. Natomiast trzeba pamiętać o kategorii budżetowej. I tutaj kategoria budżetowa, jaką jest wydatek bieżący, czy dochody bieżące, one są nie tak, że możemy sobie na każdy cel środki przeznaczać. Uszczuplenie tych dochodów powoduje to, że tak naprawdę w przyszłych latach, bo tak się zanosi, że będą one coraz mniejsze, miasto będzie musiało się skupić na tym, na co przeznaczać pieniądze, a na co nie przeznaczać. Być może będziemy musieli ograniczać komunikację miejską. Być może będziemy musieli ograniczać opiekę przedszkolną albo podwyższać opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu. Być może będziemy musieli właśnie też skupić się na tym, jak ma wyglądać opieka senioralna i tak dalej, i tak dalej. Więc to, że wpływa więcej pieniędzy, to fajnie, ale trzeba też pamiętać, jak uzupełnić brakujące kwoty w dochodach bieżących. Jest bardzo łatwy sposób, żeby to zrobić. Także tutaj tylko wola rządzących, żeby ten stan rzeczy poprawić.
Proszę bardzo. Tylko ostatnie zdanie w tej dyskusji, bo żaden z państwa radnych nie zauważył jednej podstawowego faktu. Jesteśmy przedstawicielami mieszkańców i nie wiem, czy macie świadomość, ale 1 stycznia 2020, obniżając podatek PIT z 18 na 17 oraz znosząc podatek do 26 roku życia dla ludzi młodych do 0%, wytransferowaliśmy pieniądze,
wytransferowaliśmy
pieniądze do kieszeni mieszkańców między innymi Gorzowa w ilości prawie 60 miliardów złotych i te pieniądze im zostały w kieszeni. Dzisiaj ten transfer będzie na poziomie 30-40 miliardów, więc dzisiaj mówienie, że stracimy jakieś 11 milionów, gdzie Polacy dostaną do kieszeni olbrzymie pieniądze, jak wyliczamy około 18 milionów ludzi, to w tym momencie no jest jakbyście nie reprezentowali tych mieszkańców, bo chcecie więcej do budżetu ich kosztem, a tak naprawdę rząd działa na rzecz wszystkich Polaków i te pieniądze im zostawia w kieszeni, więc tak, miejcie to na uwadze i nie rozlewajcie tak dużo łez nad tym, że w budżecie będzie te 11 milionów w tym roku, następnym mniej, zwłaszcza, że wcześniej już mówiłem, no jakoś nikt nie chwalił rządu za to, że z PIT-u wpływały, gdyby nie pandemia, to jeszcze większe pieniądze by wpływały do budżetu między innymi Gorzowa.
To mogę? Ja chciałbym też przejść do podwyżek.
Muszę się odnieść do tego, co kolega powiedział. No tak, zostaje. Inflacja 6,8%. No tak, fajnie, rzeczywiście. Inflacja dużo nam zostanie.
Niestety ekonomii pouczy, skąd się to bierze.
Dobrze, panowie, Rada Miasta przegłosowała podwyżkę stawek podatku od nieruchomości. To właśnie a propos tego tematu, o którym mówimy. Myślę, że to jest kontynuacja płynna. Zagłosowały kluby radnych Koalicji Obywatelskiej i Gorzów Plus. Przeciw byli radni Prawa i Sprawiedliwości, a klub Kocham Gorzów wstrzymał się od głosu. Po podwyżce, żeby narysować, naszkicować troszeczkę naszym słuchaczom, po podwyżce gorzowianin posiadający 60-metrowe mieszkanie zapłaci podatek o 2,40 zł wyższy niż za ten rok. No właśnie, może tym razem klub Kocham Gorzów, który wstrzymał się od głosu.
Tak, my rzeczywiście, szanowni państwo, wstrzymaliśmy się od głosu. Po pierwsze, było to w ten sposób, że przed ostatnią sesją Rady Miasta głosowaliśmy właśnie przekazanie środków na organizację cyklu Grand Prix w Gorzowie. Ten wydatek jest również wydatkiem bieżącym, a tutaj no, z drugiej strony sięga się do kieszeni mieszkańców po to, żeby właśnie uzupełnić brakujące dochody bieżące poprzez właśnie wpływy z podatków.
I to ma dać 4 miliony złotych.
Tak, i uważam, że no, tak się nie powinno robić. No, jeżeli z jednej strony no, mamy pieniądze na to, żeby organizować w Grand Prix, ja nie mówię, że nie należy tego robić, a z drugiej strony jeżeli jest wola tutaj rady czy mieszkańców, ale z drugiej strony, jeżeli się sięga po pieniądze, bo brakuje pieniędzy, no to nie może tak być, tak? Rzeczywiście też się nie dziwię panu prezydentowi, że podjął się próby podwyższenia podatków. My byśmy byli skłonni rozmawiać o podwyżce, na pewno nie takiej, jaka ona była, ale po prostu no, ta sytuacja wcześniejsza spowodowała to, że no, nie możemy się zgodzić z taką argumentacją i z takim podejściem do mieszkańców przede wszystkim.
Argumentacja władz miasta była taka, że pan prezydent mówił o tym na sesji, że lepiej podwyższać małymi krokami, niż potem zrobić skokową podwyżkę. Bradosław Wróblewski.
Tak, taka argumentacja padała, taka argumentacja od kilku lat z tego co pamiętam pada i pamiętam mojego kolegę radnego Patryka Broszko, który w tamtym roku przy okazji właśnie prac nad podatkami, również w tym studiu, też również w sobotę, mówił właśnie o tej argumentacji i my wspólnie, bo też chcę przypomnieć, że tym razem też wspólnie jako kluby właśnie Koalicja Obywatelska Platforma i klub pana prezydenta wspólnie wystąpiliśmy właśnie z tą propozycją. Uważamy, że bierzemy odpowiedzialność za to miasto i uważamy właśnie, że kwestia akurat w tym wymiarze tych podatków jest możliwa do zrealizowania. Przypomnę, że tak naprawdę niewiele ponad wskaźnik inflacji podnieśliśmy, więc to liczony do tamtego, w stosunku do tamtego roku budżetowego, więc w tym momencie takie też są przepisy. Nie poszliśmy w kierunku maksymalizacji tych stawek, tak? Zawsze szukamy jakiegoś rozwiązania, które nie będzie szło w kierunku maksymalnych stawek i jeżeli udało nam się taki jakiś kompromis tutaj z panem prezydentem, z panią skarbnik znaleźć i wspólnie jako kluby wystąpiliśmy w tym momencie z taką propozycją, to dobrze. Jeszcze raz chcę bardzo, bardzo mocno podkreślić. To jest przede wszystkim dbałość o nasze miasto i odpowiedzialność za nasze miasto. Mhm.
Sebastian Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość było innego zdania. Jest innego zdania.
Ja jak jestem radnym od 2010 zawsze głosuję przeciw, ponieważ uważam, że Gorzów powinien słynąć chociaż z jednej rzeczy oprócz żużla, czyli na przykład właśnie z niskich podatków, żeby ludzie, którzy tu mieszkają, wiedzieli, że te 4 miliony w budżecie ponad 1 100 000 000 nie ma większego znaczenia i dbamy o Gorzowian. No niestety ciężko się rozmawia z radnymi na przykład Platformy Obywatelskiej, którzy na sesji używają takich argumentów. No radny Sobolewski mówi do nas, najlepiej jakby radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie nie było, wtedy byśmy mogli pewnie przegłosować nie 4, a 10 milionów podwyżki. Tak jak o tu pan radny Wróblewski mówi, że to jest odpowiedzialność, czyli właściwie zarzuca nam brak odpowiedzialności za miasto. No i jak tu, szanowni państwo, dyskutować z osobami, które właściwie używają inwektyw, zamiast rozmawiać merytorycznie. No my mamy pomysł na Gorzów inny. My mamy prosty pomysł na Gorzów. Niskie podatki lokalne. Tutaj pan podał przykład od nieruchomości, czyli mieszkaniec, który ma 50-metrowe mieszkanie w bloku, tyle 60, tak? Ale są jeszcze inne podatki, tak? Od gruntu, od powierzchni, które posiadają przedsiębiorcy, od magazynów i to są inne stawki, już bardziej drastyczne, więc...
A jakie dokładnie?
Nie uczę się tego na pamięć, bo uważam, że powinny być najniższe, więc jak pan chce mnie przepytać, to nie uda się panu. Proszę sobie przeczytać projekt uchwały, który pan poparł, no, to pan powinien znać. Ja po prostu literalnie uważam, że podatki lokalne powinny być jak najniższe, żeby mieszkańcy mieli komfort, że żyją w mieście, w którym radni i prezydent o nich dbają. I tyle.
Tryk Broszko.
Panie redaktorze i szanowni państwo, drastycznie to było kilka lat temu, jak przez lata nieaktualizowanych stawek za wynajem mieszkań z zasobu komunalnego musieliśmy w końcu zaktualizować stawki i dostosować je do nawet nie realiów rynkowych, bo one i tak są poniżej realiów rynkowych. Okay, tak?
Ale w tym roku mieszkańcy ZGM-ów też zgłaszają się do nas, że mają kolejne podwyżki, nie tak drastyczne, ale
właśnie o to chodziło. Pan redaktor przed chwilą wspomniał...
Ale rok temu mieli obiecane ci mieszkańcy, że to jest drastyczny skok, a będą mniejsze, czy w ogóle, jeśli będą. A teraz znów są duże.
Kto obiecywał?
No władze miasta, radni, taki był zamysł, podwyższamy.
Staram się być zorientowany w sprawach miasta.
Tak tłumaczono, no dobrze, może bardziej zelgiem tak tłumaczę.
Jeszcze raz ta kwota. 2,46 przy mieszkaniu 60-metrowym. Podejrzewam, że to jest tyle, ile każdy ma z nas w kieszeni teraz co najmniej. I mówimy tutaj o symbolicznej podwyżce, bo tak zakładaliśmy po tej jednej drastycznej, która była, że będziemy aktualizować te podwyżki o jakąś symbolikę po to, żeby mieszkańcy realnie tego nie odczuli.
Panie radny, parkingi też symbolicznie poparli.
Ale odczuł nasz budżet miasta. Mówię nasz, bo przecież to jest nas wszystkich, tak? I te pieniądze,
4,5 miliona, tak?
I chociaż w skali całego budżetu wydaje się, że to nie jest duża kwota, to jednak przypomnę, że budżet ma swoje wydatki. Tak? I często w tym budżecie tych pieniędzy brakuje. Dlatego te 4,5 miliona jednak jest na tyle znaczącą kwotą, żebyśmy pochylili się nad tym tematem i podjęli taką decyzję, jak podjęliśmy na ostatniej sesji. I już dzisiaj mogę państwu zapowiedzieć, że każdego roku będziemy się temu przyglądali i robili to w taki sposób, żebyście państwo, i jak, tak samo jak my tutaj siedzący, bo wszyscy jesteśmy mieszkańcami Gorzowa, żebyśmy odczuli to w jak najmniejszy sposób. ale nie ma innej drogi wyjścia i te podatki trzeba będzie aktualizować.
I tu stawiamy kropkę, obiecuję ad vocem, dlatego że będziemy mówić po wiadomościach dalej o finansach miasta, więc panowie dalej będziecie kontynuować po części ten wątek. Wiadomości w Radiu Gorzów przed nami, wracamy tuż po nich.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Gorzowscy radni w naszym studio, wracamy zatem do dyskusji. Przypomnę listę naszych gości. Sebastian Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Rady Miasta.
Dzień dobry.
Witamy po przerwie. Radosław Rublewski, Koalicja Obywatelska. Witamy po przerwie. Krzysztof Kochanowski, Kocham Gorzów.
Witam serdecznie.
Witamy. Patryk Broszko, Gorzów Plus.
Dzień dobry.
Dzień dobry, po przerwie. Panowie, kontynuujemy wątek finansów. Niełatwy wątek finansów miasta. Wszystko wskazuje na to, że tym razem nie uda się podpisać umowy na budowę centrum przesiadkowego w Gorzowie. Po raz kolejny do przetargu wpłynęły oferty mocno przekraczające możliwości finansowe miasta. O 17 milionów najtańsza, najmniejsza oferta przekroczyła plany miasta, więc dojdzie pewnie do kolejnego przetargu. I właściwie tak sytuacja wygląda z większą liczbą przetargów, jeśli nie z wszystkimi. Światła na stadion żużlowy słynne również. Tutaj też mówimy o dużej różnicy tego, co oczekiwało miasto, a tego, co zaproponowały firmy. Robi się powoli, nawet nie powoli, bardzo duży kłopot dla miasta. Czy to znaczy, że żegnamy się z centrum przesiadkowym? Patryk Broszko.
Szanowni Państwo, przecież to doskonale było wiadomo, że skutki koronawirusa, tej pandemii, tego okresu lockdownu będą musiały nastąpić. I to jest właśnie ten moment. Czym są podyktowane tak wysokie stawki za usługi, za handel chociażby materiałami budowlanymi? Ano tym, że na rynku brakuje materiałów. To powoduje, że ceny są dużo, dużo wyższe. Brakuje również rąk do pracy, a na to też wpłynęła chociażby sytuacja polityczna na Białorusi, gdzie pracownicy, którzy zasilali polskich przedsiębiorców z Białorusi, dzisiaj nie mogą swobodnie przekroczyć granicy, albo jest tak skrajny formalizm, żeby mogli wyjechać do Polski, że tych rąk do pracy brakuje. Nie ma też rąk do pracy wystarczających po stronie ludności ukraińskiej, która też zasila naszych zachodnich sąsiadów.
Powoli wracają, tak?
I to jest składowa tego wszystkiego, że dzisiaj mamy taką sytuację, bo Gorzów nie jest odosobniony w tej sytuacji. Z takimi samymi problemami borykają się wszystkie gminy w Polsce. Wszystkie I teraz kraje. Musimy stanąć przed dylematem, czy dodajemy tych pieniędzy, czy jednak prezydent unieważnia przetarg i rozpisuje go na nowo. Biorąc pod uwagę kwotę, której zabrakło, jeżeli chodzi o centrum przesiadkowe, no to myślę, że wszyscy jak tutaj siedzimy, no nie znaleźlibyśmy w tej chwili 17 milionów złotych na taką inwestycję. Prezydent nie ma innej możliwości, jak po prostu unieważnić i rozpisać przetarg na nowo.
Do tego jeszcze jest czas, w którym trzeba odpowiednie środki wykorzystać,
no
tak?
I właśnie na tym polega ta cała problematyka, bo tu chociażby mówiliśmy na początku inwestycjach, że gonią nas terminy, musimy je szybko, te środki wydatkować, ewentualnie wnosić o przedłużenie terminu na ich wydatkowanie. Nie zawsze to jest możliwe. No i stoimy przed nie lada wyzwaniem. Przede wszystkim prezydent miasta stoi przed nie lada wyzwaniem, jak poukładać to wszystko i przekazać Radzie Miasta, żeby spiąć i budżet, i te inwestycje. Natomiast nic na razie nie zapowiada, żeby miało przyjść jakieś optymistyczne spojrzenie w tej kwestii, bo jednak te skutki koronawirusa przez chociażby ekonomistów są datowane na okres 3 do 5 lat, więc najprawdopodobniej będzie trzeba albo pewne inwestycje odsunąć w czasie, a w takim drastycznym scenariuszu z niektórych po prostu zrezygnować.
Centrum przesiadkowe w pana mniemaniu, w takim subiektywnej ocenie, to jest ta inwestycja, którą można odłożyć, nie wiem, zapomnieć o niej, nie wykonywać?
Czy bez wątpienia nie jest to najważniejsza inwestycja w Gorzowie. Inwestycja w Gorzowie. Natomiast dostrzegam w Gorzowie kilka bardziej pilnych i potrzebniejszych tematów, aniżeli centrum przesiadkowe. Stąd na pewno decyzja prezydenta o tym, że nie dołożymy tych środków do tych kwot, które zostały zaproponowane. Będzie musiało to po prostu poczekać.
Sebastian Pienkowski.
No tutaj Pan radny Broszko wyjął mi z ust. No, nie mamy szczęścia, nie tylko jako kraj rozwijający się szybko, ale też jak wszystkie inne kraje na świecie, tak? Mamy pandemię. Ta pandemia zamroziła gospodarkę na całym świecie, a więc zamroziła normalne łańcuchy, nie tylko produkcji, ale i dostaw. W momencie, gdy zostało to odmrożone, wszyscy ten kapitał, który mają, zaczęli wydawać, a więc jak zaczęli wydawać, ten popyt na usługi i na towar wzrósł i podaż za tym nie nadąża, ponieważ to wszystko trzeba odtworzyć. No i problem jest, nie znałem tych danych, że to może trwać do 3-5 lat, ale jeżeli będzie to tak długo trwało, a całkiem to prawdopodobne, ponieważ niestety w Polsce mamy kolejny wzrost poprzez nieodpowiedzialność ludzi, no trzeba to jasno powiedzieć, którzy się nie szczepią.
Z drugiej strony naprawdę mało zapowiedzi ekonomistów sprawdza się co do sytuacji pandemii, po pandemii, więc...
Więc jest to wyjątkowa sytuacja. Ciężko w ogóle fachowcom się wypowiedzieć, co będzie. Żyjemy z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, obserwując zmiany. No i nam też radnym trudno się wypowiadać. Ja oczywiście, jak pan pyta, czy to jest priorytet, uważam, że nie. Oczywiście nie powinniśmy płacić tych pieniędzy, powinniśmy przeczekać, a jeżeli nawet te ceny się utrzymają, to po prostu tego nie robić. To nie jest jakaś niezbędna rzecz, bez której gorzowianie nie będą potrafili żyć i trzeba czekać na lepszy moment. Mhm.
Radosław Wróblewski, proszę bardzo.
Cena dziwi, nie dziwi? No oczywiście, że dziwi, ale z drugiej strony wiemy, że już od wielu lat takie są ceny na rynku.
Bardziej przeraża chyba.
Przeraża, no trzeba być realistą i trzeba patrzeć na to właśnie w ten sposób, że to, co, czym dysponujemy, a to, co wyjdzie właśnie w ofertach na przetargu, no to niemile nas zaskakuje i tyle. Natomiast co dalej? Ja myślę tak, że zadaniem miasta powinno być przygotowanie nowego przetargu, być może jakieś szukanie rozwiązań w tym projekcie. Centrum przesiadkowe rzeczywiście dzisiaj wydaje się, że nie jest ono aż tak istotne, ale z drugiej strony można powiedzieć, szkoda, że ono już wiele lat temu nie powstało, bo ono ma między innymi za zadanie właśnie też chociażby integrować komunikację subregionu gorzowskiego z samym miastem, tak? No jeżeli będziemy mówić o czymś takim, że chociażby chcemy ograniczyć ruch w naszym mieście pojazdów w przyszłości, no to w tym momencie też to centrum przesiadkowe ma temu służyć. Jeżeli mówimy o tym, że będziemy chcieli usprawnić komunikację zewnętrzną Gorzowa ze światem i tu z subregionem gorzowskim w kontekście chociaż
strategię rozwoju miasta.
Oczywiście też przybywania młodych ludzi po to, żeby się uczyli w Gorzowie, no to takie centrum gdzieś ma znaczenie i ma sens. Natomiast na dzień dzisiejszy ta kwota, ta różnica jest tak duża, że nie, to, co mówimy, kolega Pienkowski tak łatwo sobie mówi, a co to tam te 11 milionów
tak
i tak dalej.
Mówię, ja wiem.
Tak leciutko, ale ja powiem tak właśnie, to pani skarbnik właśnie, to ona ma z tym problem na co dzień, jej służby, że właśnie tu brakuje tyle i nawet te 4 miliony, a to moi koledzy i kolega Kochanowski, kolega Broszko potwierdzali cały czas, właśnie kwestia wydatki bieżące, a dochody bieżące. Zobaczcie państwo, płaca minimalna znowu będzie wzrastać, tak? No przecież to się przełoży też na budżet naszego miasta. Ludzie, tu nie ma. A jeżeli mówimy, panie redaktorze, jakie będą tego konsekwencje, jak długo to będzie w tym momencie trwało, no to powiedzmy sobie, tutaj z kolegą Pieńkowskim wspólnie w jednym momencie zerknęliśmy na monitor telewizora, była właśnie taka infografika, polska inflacja w Polsce na koniec października 6,8%. Tak jak pan redaktor zauważył, trudno dzisiaj gdzieś pewno te analizy dobrze z nimi trafiać, celować. Mówiono o prognozach 5% do końca roku inflacji w Polsce, mamy na koniec października 6,8%. A to oznacza, że nie należy spodziewać się, że ceny na przykład właśnie o rzeczach, których mówił kolega Broszko, a więc przede wszystkim materiały i koszty pracy będą spadać w najbliższym czasie.
Na szczęście nie tylko czarne scenariusze się nie sprawdzają, czy czasami pozytywne zaskakują sytuacje, jeśli chodzi o pandemię. Krzysztof Kochanowski i za chwileczkę odwrócę. Dobrze? Proszę bardzo, dokończymy.
No, szanowni państwo, rzeczywiście sytuacja jest niełatwa dla miasta, bo faktycznie po raz kolejny przetarg pokazał, że nie ma oferentów czy ofert, które możemy wybrać. Kwoty, które przewyższają kwoty poprzetargowe przewyższają 17, jedna oferta, druga oferta 19 milionów złotych, więc trudno tutaj mówić o tym, że tak łatwo będzie znaleźć środki finansowe, aby ten przetarg rozstrzygnąć. Na pewno miasto przewiduje to, że unieważni ten przetarg. Też bym raczej bym był takim pesymistą, jeżeli chodzi o tą inwestycję, bo faktycznie przyszły rok, myślę, nie będzie lepszy dla inwestycji. Brakuje rąk do pracy, koszty osobowe będą rosły. Inflacja nic na to nie wskazuje, że będzie malała, czyli koszty produkcji, usług, dostaw również będą wyższe. Tym samym materiały potrzebne do budowy będą wyższe. Nie spodziewałbym się nawet ofert niższych od tych, które dzisiaj zostały otwarte przez Urząd Miasta. Więc jeżeli mielibyśmy tą inwestycję realizować, to należałoby się głęboko zastanowić, skąd wziąć dużo wyższe środki finansowe, nie te, które dzisiaj brakuje po przetargu, ale w przyszłości myślę, że niestety będzie to jeszcze, będą to jeszcze wyższe kwoty, bo tak jak mówię, no koszty rosną cały czas i tak samo inwestycje będą rosły.
Sebastian Mikowski, proszę bardzo.
Ja nad Wocem, bo pan radny jak zawsze
wybiórczo
widział jeden słupek, tam był drugi słupek, Stany Zjednoczone, inflacja prawie 6% i Niemcy prawie 5%, więc były trzy słupki i był przekaz jasny. Inflacja spowodowana jest pandemią. Oczywiście, że jesteśmy w Polsce, więc niezrównoważenie popytu z podażą między innymi jest to parametr, który powoduje, że ta inflacja rośnie. Ona nie rośnie tylko w Polsce. Ja przypomnę panu radnemu, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi od 2015 i my tą inflację co roku utrzymywaliśmy w ryzach i gdyby nie pandemia, dzisiaj byśmy mieli wyzerowany budżet, nie zadłużony, a wręcz na plus, bo gospodarka by się rozwijała. W stosunku do Platformy byśmy byli właściwie na Marsie gospodarczo, bo tak jak oni zarządzali, to pożal się Boże. No ale mamy pandemię i ta pandemia nie tylko w Polsce, panie radny, powoduje inflację, ale jak pan widział dwa słupki, to pan zapomniał oczywiście niechcący o tym powiedzieć, że mamy podobną, no tak, tylko że mieliśmy komunizm, nie wiem, czy pan pamięta, bo jest pan historykiem i komunizm nie miał gospodarki, a oni mają gospodarkę zdrową od dziesiątek, setek lat,
więc
niech pan nie fałszuje wyników i podaje wszystkie, które pan widzi na ekranie.
Ale jak widać, gospodarki są ściśle połączone.
Czuję się jak w piaskownicy czasami, rozmawiam z kolegą Pinkowską. I ad vocem teraz.
Ad vocem
teraz, panie redaktorze, bo muszę to dopowiedzieć.
Mamy jeszcze jeden temat, także kończymy.
Jasne, ale proszę mi dać szansę również sprostować pewną rzecz, którą powiedział pan radny Pinkowski w kontekście radnego Jerzego Sobolewskiego. Otóż on tych słów, które pan przytoczył, nie użył absolutnie przy kwestii dyskusji nad podatkami, a przytoczył te słowa pewno w swoich emocjach, bo radny Sobolewski jest z tego znany, ale te słowa wybrzmiały w momencie absurdalnej wręcz, a kolejny raz absurdalnej dyskusji dotyczącej napisu, który mieszkańcy przygotowali w ramach budżetu obywatelskiego I Love You Gorzów. I po prostu poziom argumentacji nieznośny, nie do przyjęcia i rzeczywiście osadzający nas na poziomie Marsa, jak to kolega tutaj mówi, spowodował taką reakcję kolegi Sobolewskiego. Tylko tyle. Natomiast jeżeli już mówimy o czymś takim, jak właśnie kolega Pinkowski wspomina o inflacji, no to niestety Narodowy Bank Polski nie jest bankiem, który dzisiaj tak naprawdę wykonuje też polecenia polityczne z Nowogrodzkiej i nie pilnuje tego tak, jak należy. I nie pilnuje tego tak, jak należy, o czym mówią wszyscy ekonomiści.
Dobrze, pierwsze, niech pan poczyta konstytucję. Bank jest niezależny i wywalczycie o konstytucję.
No
tak, za was był niezależny.
Pan profesor Glapiński, prezes, nie jest niezależny.
A to nie I love you Gorzów, tylko I love Gorzów. I to po pierwsze. A po drugie, pan Sobolewski, wykluczając nas z demokratycznego systemu i mówiąc, że nie powinniśmy brać udziału w sesji, nie ma większego znaczenia, przy którym punkcie to poruszył, bo on myśli właśnie w ten sposób. Wyrzucić rady PiSu z rady. I przy podatkach też byśmy wtedy nie mieli nic do powiedzenia, bo nas po prostu nie było zgodnie z waszą filozofią o demokracji.
Nie bierzecie odpowiedzialności za miasto.
Prezes Kaczyński
bierze odpowiedzialność za państwo i nie chce obniżyć akcyzy za paliwo. To jest wasza odpowiedzialność.
Dobrze, ja wiedziałem, że standardy
akcyzy się obniża za zgodą Unii Europejskiej.
Panowie, bardzo ważny temat przed nami.
Tak, niech pan się sobie doczyta.
Bardzo ważny temat przed nami, bo to jest apel od mieszkańców, do gorzowskich radnych, który dotarł do nas, można powiedzieć, tuż przed programem i na tym chciałbym zakończyć naszą dyskusję. Myślę, że to będzie wspólny mianownik. Sytuacja z wczoraj, a może przedwczoraj, pociąg z Poznania do Gorzowa, 190 minut spóźnienia. Słyszymy o kłopotach na kolei. Nie jest to jakiś wyjątek. To już właściwie jest systemowe spóźnienie. Coraz częściej się takie spóźnienia trafiają, więc my mówimy o centrum przesiadkowym, ale tak naprawdę coraz trudniej, żeby pociągi do nas dojeżdżały. Co mogą zrobić radni? Przypominam sobie dyskusję na temat strategii rozwoju miasta, gdzie padło zdanie, że Gorzów ma być dobrze skomunikowanym miastem, między innymi jeśli chodzi o kolej, więc jak się ma rzeczywistość do zapisów? Patryk Broszko.
No, niestety nie mam dobrej wiadomości, bo jako radni miasta mamy żaden wpływ na to, w jaki sposób kolej realizuje swoje usługi poprzez przejazdy na linii Gorzów, inne miasta.
To może trzeba było wykreślić ze strategii rozwoju miasta taką kwestię.
Ale, szanowni państwo, są radni sejmiku województwa, tak? I oni z kolei mają większy wpływ, a przynajmniej mogą w drodze interpelacji do pani marszałek zadać pytanie o sposób realizacji tychże usług. Bo o ile jest mi wiadomo, to sejmik województwa, tak, czy marszałek, zarząd województwa decyduje albo w jakikolwiek sposób wpływa na te połączenia i na to, kto realizuje te połączenia na terenie lubuskiego.
Chodzi o zły stan taboru, jeśli dobre informacje docierają do nas, awarie.
To kompletnie nie leży w gestii ani prezydenta, ani Rady Miasta Gorzowa. I choć chciałbym państwu móc powiedzieć, że jesteśmy w stanie zrobić to, to i to, to nie mamy ku temu narzędzi. Mhm. Żadna ustawa nie przewiduje, żeby radny miasta Gorzowa mógł tutaj interweniować. Natomiast wydaje mi się, że...
Ale podpisał się pod stwierdzeniem strategii rozwoju miasta, że Gorzów będzie walczył o to, żeby jednak komunikacja kolejowa była dobra. Kiedy my, mieszkańcy Gorzowa, pytaliśmy, ale jak to jest możliwe, jaki wpływ mają na to radni czy władze miasta, no to zobaczymy, ale przyjmiemy.
To już panu powiem, co mogliśmy mieć na myśli. Chociażby to, że mamy przecież swoich przedstawicieli, czy tak jak przed chwilą powiedziałem, w sejmiku, czy przede wszystkim w organach centralnych, czyli w sejmie, parlamentarzystów. Mhm. I chodzi o tą komunikację i przekaz między prezydentem, radnymi, a reprezentantami naszego miasta, czy województwa w sejmiku, bądź właśnie w parlamencie, aby im przekazać informacje, czego oczekują mieszkańcy, jakie mamy potrzeby.
To może być wspólne stanowisko, tak? Apel.
To musi być wspólne stanowisko, bo inaczej kto ma na to wpływać, jak nie właśnie radni sejmiku czy parlamentarzyści, tak? No przecież te wszystkie spółki, które realizują te usługi, to są najczęściej spółki Skarbu Państwa, a to z kolei powoduje, że to parlamentarzyści powinni do odpowiedniego ministra...
Ale panie radny, no jeżeli się psuje tabór, co do tego ma Skarb Państwa? No przecież to zakupiła marszałek Polak z panem Jędrzejczakiem.
Ale skąd pan wie, czy się psuje tabór akurat?
No wiem, bo to jest normalna dana wszędzie znana.
Gdzie? Proszę
podać źródło. No wiem, to jest Platformy, oczywiście o tym nie wiecie, że tabór...
Ale proszę podać źródło, skąd pan to wie? Gdzie? Ile razy ten tabór się psuje?
Z mediów to wiem, gdzie opisują, ile są spóźnienia, bo co chwilę się później
opasy, że spowodowane złym taborem, tylko na przykład siecią połączeń.
Usterkami. Nie. Usterkami.
Panie radny, konkretnie pan mówiąc, na jakim świecie pan żyje.
Przepraszam, konkretnie mówiąc, psują się lokomotywy, które nie dojeżdżają do celu.
Których spółek?
No to jest właśnie to pytanie. Czy to był przewóz regionalny, czy to był przewóz właśnie PKP? Tutaj trzeba było powiedzieć sobie, odpowiedzieć na pytanie właśnie, kto był przewoźnikiem. Tak, wtedy będziemy wiedzieć, gdzie leży problem. Faktycznie, szanowni państwo, problem jest duży, jeżeli chodzi o PKP, bo dzisiaj jest trudno zaplanować wyjazd na przykład do Warszawy, bo często jest tak, ktoś, kto udaje się do Warszawy, gdzieś po środku drogi też właśnie ma postój. Nie wiadomo dlaczego, bo pociąg stoi gdzieś po środku trasy, nic nie jedzie, nic nie blokuje, teoretycznie mógłby jechać dalej, a nie wiemy, jaka jest przyczyna.
Okej, okay, wichury były ostatnio, prawda? To jest jakby zrozumiałe, to jest siła wyższa i tak dalej.
Ale faktycznie jest problem z taką rzetelną informacją i transparentnością co do tego, ale to już nie mówię, że to jest teraz, bo kiedyś jeździłem pociągami 10 lat temu na studia do Warszawy i miałem to samo.
To, że chcemy rozwoju właśnie połączeń z Gorzowa z innymi miastami w Polsce, chociażby żeby nastąpiła elektryfikacja linii kolejowych, no to też będzie okno na świat. Niestety tego dalej nie ma. Takie miasta jak Gorzów mają to i należy do tego dążyć. I taki powinien być cel miast wojewódzkich. Natomiast jeżeli chodzi o zaistniałą sytuację, to tutaj przedmówcy powiedzieli, to jest apel do radnych sejmiku, apel do parlamentarzystów. Również my możemy pod tym apelem się podpisać, aby zwrócić na to uwagę, że tak po prostu nie może być.
Sebastian Pienkowski.
No jestem zdziwiony, że tutaj PKP jako spółka Skarbu Państwa jest mieszana w to. Przecież tu chodzi wyłącznie o zakup taboru przez marszałek Polak, przez tą koalicję, która od lat tu rządzi, która od lat to kupuje. Przecież to jest, wszystkim fakty są wiadome, że są to usterki, ludzie stoją, czekają. A tak z drugiej strony, no takich inwestycji na PKP, szanowni państwo, nigdy nie były. To są dziesiątki miliardów. Państwo polskie, ten rząd Prawa i Sprawiedliwości stawia na kolej mnóstwo pieniędzy, unijnych również też, jak i budżetowych z Polski, z naszych podatków i będzie szło i idzie na PKP, więc tutaj jest całkowicie odwrotnie niż państwo mówicie. Po prostu został zły kupiony tabor przez koalicję SLD, PSL i PO i oni właśnie tak zarządzają tym swoim bałaganem w województwie i tak ludzie dzisiaj psioczą na tych przystankach i czekają, a cała infrastruktura przecież istnieje i istniała, więc no, połączenia do Warszawy, które nigdy w Gorzowie nie istniały, czy to za PO, czy PSL, czy PiSu, po prostu są nieopłacalne na dzisiaj, bo tak mało ludzi jeździ, no i żadna władza nie podejmuje takich decyzji i tyle, więc no, nie siejmy demagogii, tylko mówmy o faktach.
Radosław Wróblewski.
Ja tylko przytoczę tutaj 4 października 2021 rok, tak jak kolega Pinkowski, sięgnąłem do mediów, do internetu. Proszę bardzo. Notoryczne opóźnienia pociągów z Warszawy do Poznania i Berlina. Z czego wynikają? Bardzo źle
do
wygląda.
Gorzowa ta... też? Tak? Bo pan znowu demagogię sieje. Ja
jaką mówię, demagogię? Jeżeli kolego, jeżeli kolega mówi o inwestycjach regionalnych...
Opóźnienia, wie pan? Panowie, bo jak nie. Tory, żeby wymienić i wybudować, spokojnie, to panowie. Niestety no, trzeba zamknąć jakieś
trzeba,
przejazdy.
Trzeba, to
no.
Proszę dać mi teraz dokończyć, bo ja koledze nie przerywam.
I kończymy już ten wątek. Kończymy
i w tym momencie, sprawa jest prosta. Ponownie brakuje lokotów wielosystemowych. Zarządza tymi liniami kolejowymi nie kto inny, tylko spółki Skarbu Państwa, więc w tym momencie można powiedzieć tak, problem jest systemowy i proszę nie zwalać tutaj winy na zarząd województwa lubuskiego.
Patryk Groszko.
Panie redaktorze, jedno zdanie do mojego kolegi Sebastiana. Sebastianie, PKP Intercity 2020 rok, 192 miliony złotych straty. To tak a propos...
To właśnie nominaci PiSu zarządzają tymi stawikami.
Bo usłyszałem, że tutaj spółka mocno i dobrze stoi i zarabia.
Nie, biletu nie można.
Znalazłem
kupić.
Dane.
Biletu nie można.
No, może i nie można, tak ale jednak 192 miliony złotych.
Na pewno Gorzowianie chętnie korzystaliby z pociągów.
Ja właśnie,
kiedy
jeżeli mogę, bo tutaj koledzy też mieli dużo głosu. Ja, szanowni państwo, bym się skupił na czymś też innym, ale to, co dzieje się właśnie z koleją, żeby tych połączeń przybywało. Dzisiaj nawet firma Flixbus rezygnuje z połączeń z Gorzowem i to jest problem, tak? Że za chwilę nawet prywatni przewoźnicy nie będą nas wozić, bo
Gorzów
jest,
ma pecha niesamowitego. Ma pecha systemowo ogólnie.
I to, że jeżeli
tak
będziemy się teraz kłócić o to, czy coś się psuje, czy coś się nie psuje, to dzisiaj jest problem tego rodzaju, że za chwilę nic tutaj nie będzie stawało, bo gdzieś coś tutaj nie funkcjonuje.
Mhm. Ale nie, no jeżeli ostatnie tutaj zdanie. Mamy taką informację od pana radnego Kochanowskiego, że firma autobusowa niemiecka rezygnuje, to znaczy, że im się nie opłaca. Czemu im się nie opłaca? Bo nie ma pasażerów, czyli nie ma zapotrzebowania w Gorzowie widocznie na takie kursy. No, no jak to inaczej odczytać?
To ja bym proponował, żeby państwo polskie dopłaciło do połączeń większą sumę, żeby na przykład tą ilość osób, która dzisiaj w Gorzowie chciałaby gdzieś się udać, mogła udać się z miejsca PKP w Gorzowie nad ulicy Dworcową.
PKS jeździ dalej do Szczecina także. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Sebastian Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Rady
Miasta. Państwu.
Radosław Wróblewski, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję
bardzo.
Ślicznie, miłego weekendu życzę.
Krzysztof Kochanowski, kocham Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
Oraz Patryk Broszko, Gorzów Plus. Dzięki.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dziękujemy, do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.